Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Bardzo głośno ostatnio o słowach prezydenta Karola Nawrockiego. Polska powinna mieć broń nuklearną?
Polska powinna uczestniczyć we wszystkich formatach, żeby zapewnić sobie ochronę nuklearną.
Ale jak pan mówi, że we wszystkich formatach, to także powinniśmy uczestniczyć chociażby w tym parasolu francuskim, o którym mówi kanclerz Merz, że rozpoczął poufne rozmowy. Pan właśnie wrócił z Monachium.
Dlaczego nie? Szczególnie, że mamy daleko księżnego premiera, bo przecież podpisaliśmy umowę między Polską a Francją, która ma również aspekt związany z bezpieczeństwem, z obroną. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, robimy wszystko, żeby mieć ochronę.
Ale to znaczy zaraz, panie pośle, broń nuklearna w Polsce tak czy nie?
Panie redaktorze, jeżeli to będzie potrzebne z naszego punktu bezpieczeństwa, to będą oczywiście decyzje rządu i decyzje naszych wojskowych. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby być bezpiecznymi. I to wszystko robimy. I program SAFE, ale również mocne sojusze.
O programie SAFE
po to byliśmy właśnie w Monachium.
A nie ufa pan Amerykanom?
Ja ufam Amerykanom i wierzę w NATO, i wierzę w silne NATO, i wierzę, że obecne turbulencje, które doświadczamy ze strony administracji Trumpa, są tymczasowe. Dlatego jestem przekonany, że Ukraina, walcząca Ukraina, daje nam czas, żebyśmy się przygotowali do ewentualnej reakcji. I druga sprawa, wracam z Monachium i chcę panu powiedzieć jedną rzecz. Nikt nie wierzy, że Putin chce realnie zakończyć tę wojnę. On nastawił się na tryb wojenny. I nawet jeżeli to będzie chwilowa przerwa, to jeżeli my nie pokażemy gotowości, nie będziemy odstraszać, nie będziemy realnie w gotowości do reakcji, może zaatakować ponownie.
Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie o siódmej słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24. Panie pośle, pan wspomniał o programie SAFE. Nie przesadził pan z tymi słowami o zdrajcach, o tych wszystkich, którzy są przeciwnikami? Ale dlaczego pan tak mocno mówi o tych? Można mieć inne zdanie na ten temat. Przecież to jest tylko... Nie można mieć innego. Dlaczego pan tak mówi?
Jak pan widzi żołnierza, który na przykład jest nieuzbrojony. W Polsce na świecie takich żołnierzy nie ma.
Ale co do tego nie ma sporu, panie pośle, że trzeba wojsku pomagać. Tylko bardziej chodzi o formę, jak te pieniądze mają się w Polsce znaleźć.
Nie ma żadnej formy. Jest jedna możliwość w tej chwili, którą mamy na stole. Ta możliwość nazywa się fundusz, instrument SAFE i nie ma lepszych pożyczek na rynku.
Zgoda, z punktu widzenia ekonomicznego.
I minister Domański, minister finansów mówi wprost, jeżeli byśmy pożyczyli te same środki, mówię o 44 miliardach euro na rynku, brali na zasadach Błaszczaka wtedy, kiedy kupowali sprzęt koreański na gigantyczne pożyczki, które spłacamy do dzisiaj i będziemy spłacać, bo to
ale te pożyczki też będziemy spłacać, wie pan o tym.
Będziemy spłacać, ale możemy sobie ją dowolnie rozkładać w czasie.
Nie dowolnie. Możemy ją rozłożyć. Odsetki zaczynamy spłacać od razu, a kapitał zaczynamy spłacać po 10 latach. To nie jest tak, że dowolnie, panie pośle.
Dokładnie tak, ale czy pan nie dostrzega, panie redaktorze, że to, co robimy, to jest budowa polskiego przemysłu obronnego. Przemysłu, który po pierwsze da miejsca pracy, po drugie da wzrost gospodarczy, po trzecie da możliwość produkowania w Polsce. I po raz pierwszy Polska, która była postrzegana, ja wracam z Monachium, jak pan redaktor to słusznie zauważył, Polska była przez lata postrzegana jako kraj, który jest kupcem. Ma worek pieniędzy, przychodzi, często się zapożycza, jak w przypadku sprzętu koreańskiego. I mówi, kupuję, bo muszę, bo chcę kupować swoją
Teraz też pożyczamy, żeby kupić, bo dzisiaj musimy.
Dzisiaj fundusz SAFE ma mieć charakter rozwojowy.
Oczywiście.
Czyli my za te środki, dzięki tym środkom zainwestujemy w nasze moce produkcyjne, przestajemy być kupcem, stajemy się producentem i stajemy się partnerem.
Tylko
bo mając te środki
problem.
I mając odpowiedni przemysł, który budujemy...
O, to są kluczowe słowa, które pan powiedział. Mając odpowiedni przemysł, który budujemy. Do 2030 roku trzeba zamknąć ten program, czyli produkt musi być zaplanowany, musi być wyprodukowany, musi wyjechać z fabryki, wszystko musi być gotowe. Jak pan patrzy na polski przemysł zbrojeniowy, wie pan doskonale, że to jest szalenie trudne zadanie, bo nie mamy takiego w tej chwili potencjału, który jest w stanie przyjąć aż takie pieniądze.
Przecież nikt nie czeka na to, że PiS sobie zmieni swoją narrację, która ma charakter czystej polityki. Te wszystkie sprawy, decyzje, uzgodnienia z naszymi partnerami już w tej chwili trwają. My jesteśmy w pełnej gotowości, żeby w marcu podpisać umowę z Komisją, a Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie tutaj istotnym operatorem z punktu widzenia płatności, już ma gotowe konta, na które zostaną wpłacone te zaliczki 15% już w marcu. to powoduje, że zaczynamy od razu.
A nie powinniśmy ujawnić od razu tej listy 129 projektów, na które będą wydawane pieniądze z programu SAFE?
Panie redaktorze, no to jest też kwestia odpowiedzialności państwa i tego, co chcemy, żeby Rosjanie wiedzieli. Albo
no nie,
czego
nie, ale panie pośle, przecież pan, jest pan europosłem. Wie pan doskonale, że gdy taki projekt się pojawił w Brukseli, a Komisja Europejska musiała go widzieć, no to jak jeżeli był w Brukseli, to już dawno jest.
No
dawno wszystko, szczegóły tego projektu są dawno w Moskwie.
To są projekty wojskowe, które idą odpowiednim trybem. To nie jest też tak, że biurokracja europejska... To są ludzie, którzy mają poświadczenia, to są ludzie, którzy mają odpowiedzialność za to, jakie produkty, a konkretnie projekty związane z tymi produktami zostały im pokazane. I prędzej czy później oczywiście społeczeństwo polskie się dokładnie dowie, jakie...
Ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli wcześniej, jak pan
pożycza pieniądze. Jeżeli panu powiem, że jednym z naszych partnerów będzie Ukraina, jeśli chodzi o...
A tak będzie?
Tak będzie. Jeśli chodzi o budowę systemów antydronowych, to przecież ani my nie mamy... naszym obowiązkiem jest niepokazywanie, jakie systemy w tej chwili będziemy razem tworzyć w Polsce, dając również miejsca pracy w naszym ludziom.
Ale wie pan, dlaczego ta lista jest ważna? Dlatego tak przynajmniej odbieram te głosy, które słychać z opozycyjnej strony. Także dlatego, że można ją zweryfikować. Czy te rzeczywiście 80%, o których mówi rząd, o których zakłada się w programie SAFE, że 80% pójdzie do polskiego przemysłu zbrojeniowego, czy rzeczywiście możemy sobie to zweryfikować na podstawie tej listy? Czy to trafi rzeczywiście do polskiego przemysłu?
Ale nie ma bardziej transparentnej sytuacji, jeżeli otrzymujemy środki, pożyczki, najlepsze na rynku ze strony Unii Europejskiej, i to wszystko, co w tej chwili robimy, będzie kontrolowane z dwóch stron. Z jednej strony państwo polskie, Najwyższa Izba Kontroli, z drugiej strony OLAF i Prokuratura Europejska. To jest również gwarancja, że te pieniądze będą wydane w sposób przejrzysty, w sposób odpowiedzialny i w celu osiągnięcia celów. Po to ten projekt został stworzony.
A jak pan odpowie na te zarzuty opozycji, że tam będzie wpisana warunkowość?
Jaka warunkowość?
No chociażby ta, że pieniądze wpłyną dopiero wtedy, kiedy... Tego się obawia opozycja. Ja tylko powtarzam te argumenty opozycji.
Panie redaktorze,
będą wpływały wtedy,
jasny,
jeśli pan pozwoli. Te pieniądze wpłyną dopiero wtedy, kiedy nie będzie jakiegoś głębokiego sporu dotyczącego, nie wiem, na przykład praworządności między Komisją Europejską a polskim rządem.
Ale nie ma takiego sporu. Znaczy od momentu powstania rządu koalicji 15 października, od momentu decyzji podjętej przez premiera Tuska, że wchodzimy do prokuratury europejskiej, bo nie kradniemy,
dzisiaj
bo nie mamy nic do ukrycia.
Dzisiaj takiego sporu nie ma, ale jeżeli rząd się zmieni?
Umowa jest podpisana, projekty zostaną zakontraktowane, ludzie będą mieć pracę w Polsce, wszystkie regiony praktycznie, we wszystkich regionach będą prowadzone jakieś działania związane z produkcją, będziemy rozbudowywać różnego rodzaju działania. Pan pytał o konkretne projekty. Ja panu mogę powiedzieć, jakie to są obszary. To jest oczywiście, są systemy antydronowe, to jest cyberbezpieczeństwo, to jest ochrona infrastruktury krytycznej.
To jest ochrona granicy.
To jest Tarcza Wschód, oczywiście. To jest również wielki obszar, którym ja się aktualnie zajmuję w Parlamencie Europejskim, czyli mobilność wojskowa. Jak zbudować również regulacyjnie system, żeby transport wojska, sprzętu na terenie Unii Europejskiej był szybszy, sprawny. Ale druga sprawa, korytarze, strategiczne korytarze transportowe, które będziemy mieć na terenie Polski, to są najpierw zdefiniowane korytarze, a później za tym pójdą środki, czy to środki SAFE, ale później środki wieloletnich ram finansowych.
Panie pośle, nie głupio panu teraz za to głosowanie w 2021 roku?
Które?
No, które pan, kiedy pan się sprzeciwiał budowie zapory na granicy?
Nie, ja się wstrzymałem nad budową
granicy. Nie, sprzeciw. Głosował pan sprzeciw, chyba że kłamie strona sejmowa.
Mam absolutne przekonanie, że my się chyba wstrzymaliśmy w tej sprawie. Natomiast jedno jest pewne.
Jeżeli pan mówimy o głosowaniu w październiku 2021 roku.
Wie pan, całe moje życie publiczne polegało na tym, żeby patrzeć ludziom władzy na ręce. A miałem to doświadczenie pandemii, miałem doświadczenie tego, co działo się w NCBR-ze, co działo się w RARS-ie, co działo się wtedy, kiedy kupowali na całym świecie, w Chinach, w Korei, środki ochrony osobistej, zarabiając na tym krocie. I do tych ludzi, do tej złodziejskiej bandy nie miałem nigdy zaufania. I wtedy, kiedy Sejm próbował wprowadzić bezpieczniki, żeby mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób ta zapora jest budowana, i tego nie chcieli, żeby te bezpieczniki były, to ja tam widziałem drugie dno. Natomiast...
Ale dzisiaj już pan nie widzi.
Panie redaktorze, ja się niczym innym nie zajmuję w Parlamencie Europejskim, jak budową polskiego bezpieczeństwa, a Tarczę Wschód, czyli nie tę zaporę, która, tak powiem, która miała skuteczność minimalną, ale realną Tarczę Wschód wpisałem do projektów flagowych Unii Europejskiej.
To gdy teraz rozmawiamy o tym, co było wcześniej, rozmawiamy o rozliczeniach, Bloomberg pisze, że koalicja straciła serce do rozliczenia Adama Glapińskiego. Pan też stracił serce?
Wie pan, ja rozumiem, że są osoby, które dokładnie analizują z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia ewentualnego postawienia przed Trybunałem Stanu.
Nie, to nie chodzi o prawo, chodzi o ekonomię ponoć.
Wie pan...
Że to się ma nie opłacać, tak mówi agencja Bloomberga. No raczej dobrze zorientowane środowisko, zgadza się pan.
Prezes Glapiński to nie jest totalnie postać z mojej bańki, to jest człowiek ze stajni Kaczyńskiego od początku lat 90. PC i tak dalej, te wszystkie niejasne interesy, które się ciągną za tą partią.
No ale pamięta pan również
natomiast
postulaty w studniach, czy nie pamiętam, czy to było w 100 postulatach, czy też nie, ale postawienie Adama Glapińskiego to był jeden z postulatów Koalicji Obywatelskiej.
Nie jestem w polskim Sejmie, nie jestem w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dostrzegaliśmy podstawy postawienia prezesa Glapińskiego przed Trybunałem. Jeżeli analizy są w tej chwili inne, to rozumiem, że też są działania...
Ale co się zmieniło takiego, panie
Są inne, jeżeli pan... No też jest bardzo ważne to, poza kwestią prawną, która jest w tym momencie, rozumiem, zasadnicza, jest kwestia również współpracy w takiej bieżącej prowadzeniu polityki pieniężnej i współpracy z rządem w zakresie polityki finansowej.
To za Adam Glapiński zaczął współpracować i wtedy
pan,
nie
było. Mamy świetnych ludzi w Radzie Polityki Pieniężnej. To są przedstawiciele jeszcze demokratycznego Senatu. Pan Kotecki, pan Litwiniuk. Jeszcze jest pani, którą rekomendowała Polska 2050. Nie pamiętam nazwiska w tej
Ale
chwili.
Ale rozumiem, że Adam Glapiński
i oni często mają, będąc jeszcze w takiej mniejszości w Radzie Polityki Pieniężnej, są w stanie narzucić swój punkt widzenia i dobre rozwiązanie dla Polski.
Nie, ale to zupełnie inna sprawa. Rada Polityki Pieniężnej, a Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Rozumiem, że to pana nie dziwi, czy to pana zaskakuje, to, że koalicja zmieniła zdanie w tej sprawie? Czy zmienia zdanie
Panie
w tej
rektorze,
sprawie?
Dla mnie są istotne te sprawy, które są w tej chwili w obszarze mojej odpowiedzialności. Jak pan pamięta, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, a przecież 27 lutego tyk-tyk, i oczywiście Morawiecki coraz gorzej śpi, bo może się zaraz okazać, że ma Michał Kuczmierowski, czyli tak naprawdę osoba, która zarządzała tym całym systemem, co do którego prokuratura ma uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia gospodarności dla państwa, za chwilę może pojawić się w Polsce, może pojawić się tak samo jak osoba, która wyprowadzała pieniądze na szwajcarską spółkę Orlenu i sypać tak jak Paweł Esz sypie w tej chwili w związku z aferą Red is Bad.
To gdy już jesteśmy tak przy bomotach, panie pośle, to powiedziałby pan dzisiaj znowu, panie marszałku kochany, niech pan podpisze tę ankietę? Tym razem do Włodzimierza Czerzastego?
To jest jakaś dziwna sytuacja, bo posłowie mają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych do poziomu tajne.
Pan nie wypełniał takiej ankiety, prawda?
Nie wypełniałem. Miałem dostęp do dokumentów chociażby służb specjalnych jako przewodniczący komisji wizowej. One mi absolutnie wystarczały do tego, żeby zapoznać się, jaka była skala bezczelności i złodziejstwa w aferze wizowej, która została przerwana.
Ale Włodzimierz Czerzasty powinien wypełnić tę ankietę pańskim zdaniem, czy nie?
Panie doktorze, ja nie wiem. Ja nie byłem w Komisji Służb Specjalnych. Nie wiem, jakie były wymogi wobec...
A to już
wobec...
nie jest w tej chwili kwestia Komisji Służb Specjalnych. To jest bardziej kwestia sporu między marszałkiem Sejmu a prezydentem, czy kancelarią prezydenta.
Zacznijmy porządkować. Czy pan marszałek kochany, którego pan wymienił i nie
to
chodzi...
Tak
i nie chodzi o Włodzimierza...
klasyka.
Nie chodzi, panie redaktorze, o Włodzimierza Czerzastego, tylko Marka Kuczyńskiego. Czy kiedykolwiek taką ankietę
wypełnił? Nie, bo był marszałkiem Sejmu.
Założę się z panem o dobrą kawę, że takie ankiety do dostępu do ściśle tajnych czy natowskich spraw nie wypełniał. Czy wypełniała Elżbieta Witek? Nie sądzę. Z punktu widzenia aktywności posłów, ich odpowiedzialności i również dostępu do informacji niejawnych, a wielokrotnie korzystałem z kancelarii tajnych w różnych resortach i to bardzo wrażliwe sprawy były. Jest to dostęp wystarczający.
No dobrze, to o co jest ten spór pańskim zdaniem między Włodzimierzem Czerzastym a Karolem Nawrockim? Między marszałkiem
Sejmu? Nie ma żadnego
Sejmu...
sporu. To jest sztuczny spór, który Karol Nawrocki wytworzył wobec marszałka, który jest można powiedzieć, w ostrej opozycji do prezydenta, z bardzo twardo zakrojonymi, bardzo twardo zakrojonym stanowiskiem, że jeżeli będzie prezydent zgłaszał projekty, które są niezgodne z konstytucją, które naruszają nasze interesy również w wymiarze europejskim, nie będą one rozpatrywane i blokowane. Karol Nawrocki ma sporo za uszami. Ma kancelaria, która jest wstydem. Ma człowieka Adama A.
A dlaczego który usłyszał
zarzuty za fałszowanie dokumentów i kierował tą grupą. Taka osoba powinna zniknąć z życia publicznego, a nie być na pensji ministerialnej w kancelarii prezydenta. Macenckiewicza, który nie ma dostępu do informacji niejawnych, czyli nie może skutecznie wykonywać swojej funkcji szefa BBN-u. I ma przedstawicieli różnych frakcji, które siebie nienawidzą w jednym miejscu.
A gdy już rozmawiamy o kancelarii prezydenta, Karol Nawrocki powinien pojechać na posiedzenie Rady Pokoju, pańskim zdaniem, 19 lutego?
Wie pan co, ja nie znam statutu tej. Nawet trudno nazwać to organizacją, ja uważam, że to jest firma po prostu, którą stworzył Donald Trump i gdzie przyjmuje jakieś, tak jak do klubu przyjmuje się jakieś wpisowe.
No ale słyszy pan te
argumenty
opozycji.
Nie stać na miliard dolarów wpisowego, żeby zrobić sobie drugie zdjęcie z Donaldem Trumpem.
Ale myśli pan, że tylko
Trumpem.
O zdjęcie chodzi w tej Radzie Pokoju?
Panie redaktorze, i o tym była rozmowa w Monachium. My mamy określony porządek międzynarodowy, mamy organizacje, które są czasami funkcjonalne, czasami dysfunkcjonalne, jak ONZ. Płacimy składkę 28 milionów dolarów rocznie za udział w ONZ. Ba, korzystamy z tego więcej, bo przez różnego rodzaju agendy te pieniądze w znacznie większej kwocie wpływają do Polski. Ja nie wiem, jak te miliard dolarów, które Trump zbiera wśród także rządów autorytarnych będą wykorzystywane.
Czyli nie, pańskim zdaniem.
Na pewno nic nie płacić.
Na pewno nic, inaczej się nie da, podejrzewam. Tak przynajmniej mówi Donald Trump.
To towarzystwo, które tam widzę wokół tej Rady Pokoju i które widziałem również wokół prezydenta Trumpa w Davos, którzy zgłosili swój akces. No to są bardzo podejrzane typy.
A jak słuchał pan Marco Rubio, to pana uspokoiły te słowa w Monachium?
Wie pan, ja byłem i w zeszłym roku w Monachium i słyszałem J.D. Vance'a i oczywiście było to traumatyczne doświadczenie.
No ale to dzisiaj to raczej powinien być pan uspokojony.
Słonia,
chyba.
który wszedł w skład porcelany i jakby bez ładu i składu bił wszystko jedno po drugim.
A dzisiaj pan zobaczył wyciągniętą rękę?
A dzisiaj zobaczyłem bardziej doświadczonego polityka, który nie pochodzi ze stajni MAGA, tylko pochodzi z trzonu partii republikańskiej i tego konserwatywnego ruchu, który zapoczątkował Ronald Reagan, myślę o tym elemencie historycznym tego ruchu, który wyczuwa lepiej nastroje. Natomiast jeżeli, tak powiem, wyciśniemy to, co mówił, no to jest oczywiście zaproszenie do relacji z USA, ale do relacji w warunkach, które narzuca Donald Trump i na amerykańskich zasadach, z czym niekoniecznie jako Europa musimy się zgadzać.
A pańskim zdaniem ten rów między Europą a Stanami Zjednoczonymi, on jest do zasypania? To jest tylko przeszkoda? Czy to jest pewnego rodzaju nieporozumienie? Czy to już jest że to już się w tej chwili ta relacja tak rozsypała, że trudno to będzie zasypać?
To nie chodzi o komentarze Trumpa na portalu X. Lepsze, głupsze, mądrzejsze albo całkiem nieodpowiednie. Ja po prostu jako polityk odpowiedzialny również za te kwestie w Parlamencie Europejskim, bo jestem stałym sprawozdawcą do spraw USA, patrzę na dokumenty, jakie produkuje ta administracja. Po pierwsze Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, po drugie Narodowa Strategia Obrony. No i tam jest wprost powiedziane, no, Rosja przestaje być dla nich strategicznym zagrożeniem, staje się partnerem, Europa jest konkurentem. Europa jest chora.
O partnerstwie z Rosją chyba nie ma słowa w tej strategii.
Nie, no partnerem nie ma, ale wie pan, no... Monachium polega na tym, konferencja międzynarodowa w Monachium polega na tym, że są rozmowy, te, które pan widzi na scenie, i te rozmowy, kiedy się zamykają drzwi, ludzie siadają przy kolacji i rozmawiają szczerze, bez telefonów.
I co panu szczerze
jak to się mówi in camera. Mówi się o tym, że... nie zawsze to, co robi i o czym się mówi właśnie w kuluarach. Na przykład Steve Witkow, wtedy, kiedy jeździ do Moskwy razem z zięciem Trumpa, że to są tylko rozmowy o pokoju i to jest bardzo niepokojące.
Ale gdyby pan mógł rozwinąć ten wątek?
No właśnie mówi się o tym, że tam są załatwiane jakieś porozumienia o charakterze handlowym, gospodarczym, prywatnym. I jeżeli wysłannik prezydenta Trumpa zajmuje się taką kwestią, to na razie jest plotka, to byłoby to bardzo niepoważne i bardzo w złym świetle stawiało tę administrację. Czy pan uważa, że to jest coś, do czego się powinniśmy przygotowywać? Nie, ja wierzę w kongres amerykański. Zapowiedzi, które mamy po Monachium, mówią o tym, że za 2 tygodnie, bo w tej chwili jest przerwa w Izbie Reprezentantów i w Senacie, za 2 tygodnie zaczynają robotę i biorą się za ten pakiet sankcyjny wobec Rosji, który mówi również o sankcjach wtórnych wobec reżimów, które kupują na przykład surowce od Rosji, pompując w ten sposób pieniądze w gospodarkę wojenną Putina. Mówiliśmy również o flocie cieni. Mówiliśmy o tym, że Unia Europejska też musi tutaj pokazać swoją sprawczość i skuteczność.
Michał Szczerba, tak mówi, europoseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Gość rozmowy o 7:00. Pięknie dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, życzę miłego dnia.